W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się na podważanie wyboru prezydenta w zakresie nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jak wskazują, opozycja, która chętnie przywołuje konstytucję, wyraźnie nie zna jej zapisów. Więcej na ten temat w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Prezydent Andrzej Duda zdecydował o powołaniu Małgorzaty Manowskiej na 6-letnią kadencję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent dokonał wyboru spośród 5 kandydatów, których przedstawiło mu w sobotę Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Pozostali kandydaci to Włodzimierz Wróbel, Tomasz Demendecki, Leszek Bosek oraz Joanna Misztal-Konecka. Najwięcej głosów, bo aż 50, uzyskał ten pierwszy. Małgorzata Manowska uzyskała poparcie 25 sędziów. Już w sobotę lider PO Borys Budka stwierdził, że to właśnie sędzia Wróbel jest, tu cytat, jedynym kandydatem i to właśnie jego powinien wskazać prezydent. Dziś z kolei znany z antyrządowych poglądów profesor Marcin Matczak ocenił, że wybierając Małgorzatę Manowską, prezydent naruszył konstytucję. Do tych zarzutów odniósł się w Sejmie Ryszard Terlecki. Jak zaznacza, wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
Można to skomentować bardzo prosto. No, nie wystarczy wymachiwać konstytucją, trzeba ją także czytać. Osoby, które jej nie przeczytały, nie rozumieją, że to pan prezydent wybiera spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Sędziów. Wszelkie inne pomysły są niepoważne i sprzeczne z literą Konstytucji, więc jeszcze raz powtarzam, osoby takie, szczególnie jeżeli to są prawnicy, nie powinni wykonywać tego zawodu.
Kadencja poprzedniej pierwszej prezes profesor Małgorzaty Gersdorf upłynęła wraz z końcem kwietnia. W 2014 roku na stanowisko wskazał ją ówczesny prezydent Bronisław Komorowski. Z Warszawy dla Radia Maryja Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent zapewnił, że wraz z szefem MON-u zrobią wszystko, by polscy żołnierze byli wyposażeni w sprzęt najwyższej jakości, a warunki służby były jak najbardziej dogodne i bezpieczne. Zwierzchnik Sił Zbrojnych z pierwszą damą oraz szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem odwiedzili w poniedziałek jednostkę wojskową Agat w Gliwicach, gdzie obserwowali zajęcia taktyczne z wykorzystaniem m.in. śmigłowców Black Hawk. Podczas konferencji prezydent Andrzej Duda podziękował żołnierzom za perfekcyjną realizację zadań dla Rzeczpospolitej, wytrwałą służbę i budowanie systemu bezpieczeństwa w kraju i w ramach światowych sojuszy. Wskazał też na dalszą potrzebę modernizacji polskiej armii i zakupy nowoczesnego sprzętu.
Nawet w najbardziej wyspecjalizowanych jednostkach wojskowych, gdzie jest najlepszy, najdroższy sprzęt, nie ma nic cenniejszego niż człowiek. Żołnierz, jego życie, jego hart ducha, jego przygotowanie, jego służba są najcenniejsze, są absolutnie bezcenne. Dlatego będziemy czynili z naszej strony wszystko, abyście byli wyposażeni w sprzęt jak najlepszy, jak najwyższej jakości. Cieszę się bardzo, że są te śmigłowce, Black Hawki, nowe, można powiedzieć nowiusieńkie, na których służba naszych jednostek dopiero się rozpoczyna. Panie ministrze, mam taką nadzieję, że będzie ich więcej w miarę upływu lat i że będą one standardowym wyposażeniem najpierw polskich jednostek specjalnych, a później generalnie naszego wojska, także i w innych rodzajach sił zbrojnych.
Z kolei szef MON-u Mariusz Błaszczak wskazywał na zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy w unowocześnianie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej oraz na rzecz wzrostu płac w wojsku. Minister poinformował też, że resort obrony jest na ostatnim etapie prac nad programem dla żołnierzy wojsk specjalnych, którzy kończą swoją służbę. W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 72. rocznicy śmierci pułkownika Witolda Pileckiego. W południe przedstawiciele rządu złożyli kwiaty przed pomnikiem rotmistrza. Hołd bohaterowi oddali m.in. premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Szef rządu wraz z Zofią Pilecką, córką rotmistrza, złożyli kwiaty przed ścianą straceń w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wcześniej z Zofią Pilecką spotkał się prezydent Andrzej Duda. Wieczorem sprawowana była msza święta. W swoim wystąpieniu marszałek Elżbieta Witek podkreśliła, że Witold Pilecki zasługuje na naszą pamięć.
Tacy żołnierze, bohaterowie jak rotmistrz Pilecki stali się wzorami dla młodego pokolenia od kilku lat. Wtedy, kiedy o żołnierzach wyklętych zaczęło się mówić głośno, kiedy w ogóle się o nich zaczęło mówić, bo przez lata mieli umrzeć na zawsze. Dziś jesteśmy winni rotmistrzowi Pileckiemu oddanie hołdu za jego życie, za jego działalność i za to, co zrobił dla Polski.
Pamięć pułkownika Witolda Pileckiego uczcił też szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wskazywał, że rotmistrz to symbol walki o niepodległość.
To jedna z najważniejszych postaci w polskiej historii, nie tylko w naszym doświadczeniu dwudziestowiecznym, ale w naszym tysiącletnim trwaniu jako narodu i państwa polskiego. To człowiek niezwykłych cnót. odwagi, heroizmu, oddania sprawie. To prawdziwy polski święty, to człowiek, który przenosił w XX wiek rycerskie ideały walki o wolność.
Rotmistrz Witold Pilecki w 1940 roku dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. Po ucieczce z obozu śmierci walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1947 roku został aresztowany przez UB, torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu Rzeczpospolitej na emigracji. Sąd skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Witold Pilecki został oficjalnie zrehabilitowany w 1991 roku, a w 2013 roku przyznano mu stopień pułkownika. W najbliższych dniach zapadnie decyzja w sprawie szpitali jednoimiennych, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Rozważana jest między innymi opcja, by połowa szpitala funkcjonowała znów jako placówka wielooddziałowa, a połowa łóżek pozostała dla pacjentów chorych na COVID-19. Resort chce stopniowo ograniczać liczbę szpitali jednoimiennych zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Jak zapowiadał, będzie to wyglądało różnie. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że przekształcanie szpitali jednoimiennych w wielooddziałowe to proces stopniowy. Resort rozważa w tej sprawie kilka opcji.
W tej chwili rozważane są też opcje, czy nie pozostawić części łóżek w każdym z tych szpitali jednoimiennych. Na przykład połowa szpitala będzie funkcjonowała już jako szpital typowo wielooddziałowy, ale połowa łóżek zostanie jednak jako te łóżka typowo covidowe. Te wszystkie opcje, które są możliwe, są w tej chwili rozważane. W najbliższych dniach poinformujemy Państwa, jaka ostatecznie opcja zdecydowała i jak eksperci to widzą. Czy wygaszamy całkowicie szpitale, czy też stopniowo przenosimy tę odpowiedzialność danego szpitala za leczenie wielooddziałowe, ale połowę łóżek pozostawiamy covidowych.
Rzecznik pytany, ile szpitali jednoimiennych ponownie stanie się wielooddziałowymi, odparł, że to są decyzje wojewodów, które są konsultowane z Ministerstwem Zdrowia. A w poniedziałek resort poinformował o 341 nowych zakażeniach koronawirusem. Kolejnych 11 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju wirusa wykryto u 21 631 osób. Odnotowano też 1007 zgonów. Ponad 9200 pacjentów wyzdrowiało. Koalicja Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosków o wotum nieufności wobec ministrów zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości. Ogłosił to na konferencji lider PO Borys Budka, nie podając jednak konkretnych zarzutów. Według polityka wszyscy trzej szefowie resortów to najbardziej skompromitowani ludzie tej władzy. Rzecznik PiS-u, odnosząc się do tych zapowiedzi, stwierdziła, że wnioski nie mają uzasadnienia. Nie podano szczegółów, które można by przeanalizować. Z kolei poseł PiS-u Rafał Bochenek ocenił, że działania Koalicji Obywatelskiej są motywowane politycznie.
Chodzi o to, żeby permanentnie sieć zamieszanie, chaos i niepokój, zwłaszcza w tak trudnym czasie, w jakim teraz jesteśmy, w okresie epidemii koronawirusa i również kłopotów, problemów gospodarczych, które są przecież w całej Europie i na świecie. Dzisiaj potrzebny jest spokój i stabilizacja Polakom, potrzebna jest odpowiedzialna władza, a ministrowie, którzy są dzisiaj najbardziej atakowani przez opozycję, w sposób najbardziej aktywny uczestniczyli w walce właśnie z koronawirusem, jak i również biorą udział w przywracaniu gospodarki na właściwe tory po czasach przestoju.
Zgodnie z Konstytucją Sejm może wyrazić wobec ministra wotum nieufności. Taki wniosek może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności ministrowi większością głosów ustawowej liczby posłów. Hodowcy i producenci drobiu ponoszą ogromne straty z powodu pandemii. Unia Europejska tymczasem nie śpieszy się z pomocą dla pogrążonej w kryzysie branży. Nasz dziennik pyta, czy powodem jest to, że rynek drobiu we wspólnocie zdominowała Polska. Z informacji gazety wynika, że minister rolnictwa apelował o interwencję w tym sektorze, ale decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie nie jest jeszcze znana. Polscy rolnicy podnoszą tymczasem gigantyczne straty spowodowane przerwaniem łańcucha dostaw. Eksport w ostatnim czasie praktycznie się nie odbywa. To przyczyniło się do tego, że w kraju mamy wielką nadpodaż drobiu. Z tego powodu ceny kurczaków spadły w Polsce o około 60%. Chłodnie i mroźnie są przepełnione, a wielu rolników i producentom grozi bankructwo. Branża drobiarska oczekuje pomocy finansowej oraz między innymi umożliwienia jej pozbycia się nadwyżki drobiu, mówi prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu Andrzej Danielak.
Przede wszystkim oczekiwalibyśmy, i to uważamy za najłatwiejszy sposób pozbycia się kłopotów w tej chwili i jako punkt wyjścia do nowego startu, to żeby te zapasy nadmierne, które powodują wpływ na aktualną sytuację cenową, żeby się tego pozbyć w taki sposób, żeby państwo polskie mogło to skupić i zaoferować krajom afrykańskim na przykład, w których są niedobory żywnościowe, i żeby zaoferować tamtejszym krajom pomoc w postaci na przykład udzielenia im specjalnego kredytu państwowego, polskiego, żeby oni za ten kredyt mogli sobie kupić ten drób po minimalnych kosztach. I ta sytuacja pozbycia się tego nadmiaru mięsa drobiowego spowodowałaby, że sytuacja powoli wróciłaby do normy.
Obecnie w polskim sektorze drobiarskim zarabiają głównie pośrednicy. Ceny dyktują duże koncerny, a nie producenci. Nasz dziennik przypomina, że dlatego resort rolnictwa zwrócił się do UOKiK-u o kontrolę supermarketów. W Parlamencie Europejskim rozpoczął się tydzień prac komisji. Między innymi po raz kolejny europosłowie zajęli się sprawą praworządności w Polsce. O szczegółach z Brukseli Dawid Nachajowski.
Na komisji LIBE omawiano wstępny projekt sprawozdania odnośnie do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Polskę zasady praworządności. Do dokumentu w tym tygodniu składane będą jeszcze poprawki. W projekcie znalazł się m.in. punkt pod tytułem Reforma wymiaru sprawiedliwości. Uwagi ogólne. Sprawozdawca chce, aby Parlament Europejski uznał, że organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji krajowych, ale równocześnie aby przypomniał, że mimo to sędziowie krajowi są również zasadniczo sędziami europejskimi, stosującymi prawo Unii, i dlatego Unia, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii, musi, jak zapisano, stać na straży niezależności sądownictwa, będącej jednym z wymogów praworządności we wszystkich państwach członkowskich, co jest zapisane w artykule 19 traktatu. W dokumencie są też inne sprawy, z którymi z kolei nie zgadzają się europosłowie Zjednoczonej Prawicy, mówi europoseł Beata Kempa.
Jest dokumentem, który zawiera bardzo dużo pomówień pod adresem Polski, bardzo dużo, delikatnie mówiąc, nieścisłości i nieprawdy. Jest dokumentem tak jakby na zamówienie, nie wiem, opozycji, czy wpisującym się w obecny, przede wszystkim obecną kampanię wyborczą, kampanię prezydencką. Będziemy składać bardzo dużo poprawek do tego dokumentu. Pomijam fakt, że powinien zostać odrzucony jako dokument nieprawdziwy, nie polegający na faktach.
Sprawozdawca dokumentu pragnie, aby niniejsze sprawozdanie śródokresowe nadało nowy impuls procedurze przewidzianej w artykule 7 traktatu. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
I to były wiadomości w Radiu Maryja.